Historia czołgu, którego jeszcze nigdy nie udało się zniszczyć, rozpoczyna się jeszcze w latach 60. XX wieku, kiedy wcześniejsze Centuriony się były wysłużyły i w ich miejsce pojawiły się czołgi drugiej generacji, Chieftain. Te ważyły po 55 ton, miały armatę 120 mm, a za napęd służył silnik sześciocylindrowy, dający 825 koni mechanicznych, rozpędzający pojazd do maksymalnie 48 km na godzinę. I opancerzenie raczej oceniano pozytywnie, jak na czołg podstawowy przystało. Lata 70. upłynęły nad projektami mającymi uskutecznić pojazd. I w 1983 roku na horyzoncie pojawia się trzecia generacja czołgu Challenger 1, mający armatę 120 mm. Z nowym opancerzeniem typu Burlington otrzymał nowszy silnik z hydromechanicznym układem napędowym i hydropneumatycznym zawieszeniem. Jest już 1200 koni mechanicznych. Prędkość przekracza 55 km na godzinę, ważąc przy tym 60 ton. Te wszystkie cechy jednak nie przyczyniły się do tego, że powszechnie uznano je za genialne czołgi. Nie przyjęto ich wszędzie z otwartymi ramionami. Wręcz przeciwnie, zebrało się całkiem sporo przeciwników, którzy wręcz domagali się przerwania produkcji natychmiast. Mimo krytyki, mimo powszechnej niechęci, kontynuowano dostarczanie jedynek do kolejnych jednostek. Konstruktorzy, chcąc udowodnić wyższość ich czołgu, zgłosili jednostkę do prestiżowych zawodów CAT-87. Ku zaskoczeniu twórców, czołg nie wypadł lepiej od Abramsa czy Leoparda. Tak naprawdę wypadł blado przy konkurencyjnych natowskich maszynach. I jak w takiej historii bywa, zainteresowani podzielili się na dwa obozy. Jeden uważał, że należy tworzyć nowy czołg zupełnie od podstaw. Druga grupa sądziła, że dałoby radę coś wyłuskać z już istniejącego modelu po generalnej modernizacji. Postawiono jednak na zorganizowanie konkursu. Do konkursu odbywającego się w latach 80. stanęli producenci Leopardów i producenci Abramsów. Jedni opowiadali się za Leopardami, bo są świetnie opancerzone, mają dobre uzbrojenie i przede wszystkim były to modele sprawdzone. Ci, co opowiadali się za Abramsami, wychwalali z kolei wydajną armatę współpracującą z systemem kierowania ogniem, czy nietuzinkowy kształt jego wieży. Między te dwa obozy wmieszał się jeszcze jeden, obawiający się, że jeśli Wielka Brytania zacznie sprowadzać czołgi z zagranicy, to stawiając wyłącznie na eksport, zamknie się własne rodzime zakłady. Coraz głośniej się mówiło o tym, że to rodzime zakłady brytyjskie powinny zająć się produkcją na licencji wybranych pancernych pojazdów. W końcu Brytyjczycy nie zdecydowali się ani na Leopardy, ani na Abramsy. Niektórzy są zdania, że Brytyjczycy od początku nie chcieli kupować żadnego zagranicznego czołgu, tylko chcieli lepiej poznać konstrukcję, nim by przeszli do swojego modelu. Decyzję o pracach nad stworzeniem Challengera 2 podjęto w 1987. Projekt był ambitny. Lufa miała mieć zwiększoną żywotność, miała zapewniać jeszcze precyzyjniejszy ostrzał, no i opancerzenie miało być lepsze. Pierwsze testy nad pierwszymi 9 prototypami nastąpiły na początku lat 90. Prototypy przejechały ponad 20 tysięcy kilometrów. Z dział wystrzeliły ponad 11 600 pocisków. W 1991 brytyjski resort obrony ogłosił, że Challenger 2 został oficjalnie przyjęty. Pierwszą partię zaplanowano na 127 sztuk. Ze wstępnych wyliczeń wynikało, że zakłady będą produkować około 40 czołgów rocznie. Dla nienawidzących Challengerów 1 ważna informacja. Trzeba podkreślić, że Challenger 1 i Challenger 2 to dwie kompletnie różne konstrukcje. Są one zbudowane zaledwie w 3% z tych samych elementów. Challenger 2 jest podstawowym czołgiem armii brytyjskiej, który sprawdził się na polu walki, między innymi w Bośni i Hercegowinie, Kosowie czy Iraku. Ma nieprzeciętną konstrukcję, czego dowodem może być chociażby fakt, że jak do tej pory jeszcze nie padł ofiarą wroga. Jak dotąd w historii żadnemu wrogowi nie udało się zniszczyć choćby jednego egzemplarza, choć faktycznie w historii tylko jedna sztuka uległa zniszczeniu. A miało to co prawda miejsce na froncie, ale zdarzenie było zupełnie przypadkowe, bowiem niestety, ale doszło do przyjacielskiego ognia ze strony czołgu innego typu. Siły zbrojne Wielkiej Brytanii dysponują 4 pułkami pancernymi, korzystającymi z tych pojazdów. Każdy pułk liczy 56 maszyn. Czołg dysponuje dużą siłą ognia, zapewnioną przez, wyjątkowo jak na formację NATO, gwintowane działo L-30A1 kalibru 120 mm, które jest rekordzistą pod względem względem odległości zniszczenia innego czołgu. Potężne uzbrojenie i opancerzenie Challengera 2 sprawiają, że czołg jest wolniejszy od konkurencyjnych jednostek. Do tego konstruktorzy postawili na chronienie załogi za wszelką cenę, a zapewnia to m.in. opancerzenie typu Dorchester 2. To, że czołg jest wolniejszy od konkurencji, ujdzie przy tym, jak jego ofensywne możliwości nadrabiają te braki. Czołg obsługiwany jest przez czteroosobową załogę. Ci rzecz jasna muszą być jak palce jednej ręki, czteropalczastej ręki. Nie tak od razu można zostać dowódcą takiego czołgu. Nim takie stanowisko się obejmie, należy przejść półroczny kurs z taktyki na współczesnym polu walki. Dzięki temu dowódca może przyjąć na siebie odpowiedzialność za taktykę na polu walki czy nadzór nad pracą reszty załogi. Następny w kolejności jest ładowniczy czołgu, który w razie zranienia dowódcy przejmuje jego obowiązki, a tak jest odpowiedzialny za ładowanie działa, jak i karabinów maszynowych. I tak jak w przypadku dowódcy, nie tak znowu łatwo jest zostać ładowniczym. Ten wpierw musi nabyć sporo doświadczenia na stanowisku zarówno kierowcy, jak i strzelca czołgu na dwójce. To jeden z co bardziej doświadczonych członków załogi. Następnie strzelec ma w obowiązkach identyfikowanie celów, obsługiwanie broni na pokładzie czołgu, konserwowanie i utrzymywanie działa we właściwym stanie. To stanowisko zajmuje w ramach awansu z poziomu doświadczonego już kierowcy pojazdu. A zostanie kierowcą pojazdu to również nie przelewki, bo musi znać motoryzacyjną stronę czołgu jak własną kieszeń i kierować pojazdem z nienaganną precyzją. Konstrukcja waży 62 tony, a waga rośnie aż do 75 ton, jeśli uwzględnić dodatkowe moduły opancerzenia. Załoga na pokładzie może zabrać ze sobą 47 sztuk amunicji, a poza działem jest działko łańcuchowe kalibru 7,62 mm oraz karabin maszynowy tego samego kalibru. Challenger 2 ma hydrauliczno-pneumatyczne zawieszenie, pozwalające mu na prowadzenie ostrzału w czasie jazdy. Bojowego zasięgu ma 550 km na drodze lub 250 km w terenie. Maksymalna prędkość to 59 km na godzinę na drodze i 40 km na godzinę w terenie. Opancerzenie pozostaje w głównej mierze pilnie strzeżoną tajemnicą, ale wiadomo, że jest dwukrotnie wyższa wytrzymałość porównując go do Road Homogeneous Armor, czyli do jednorodnego pancerza walcowanego, który skutecznie stawia czoła przeciwpancernym pociskom wybuchowym. W razie konieczności czołg może otrzymać dodatkowe elementy reaktywnego opancerzenia. Załoga ma też do dyspozycji system ochronny przed bronią masowego rażenia, czyli biologiczną, chemiczną i jądrową. Chronią ją także granatniki dymne umieszczone po bokach maszyny. Kształt czołgu zapewnia mu także obniżoną sygnaturę radarową. Czołgi Challenger 2 trafiły do Ukrainy wyposażone w pociski ze zubożonym uranem. Jest to amunicja wykorzystująca specjalny stop metalu o 2,5-krotnie wyższej gęstości niż stal. Dzięki temu taki pocisk doskonale sprawdza się w walce z innymi pojazdami pancernymi i powinien wchodzić w rosyjskie czołgi jak w masło. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę, no i subskrybujcie. Jeżeli wam się nie podobało, to dajcie kciuki w dół i zostawcie komentarz, czemu wam się nie podobało. A jeżeli wam się średnio podobało, to zostawcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!